Joanna Merecka-Motyż, dzień dobry, ze mną Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ja bym dziś zaczęła nasze spotkanie od tego, żeby zapytać, jak wam się mieszka w nowej siedzibie, bo już długo tam jesteście. Trudno było się przestawić, tak z śródmieścia na obrzeża prawie miasta?
Rzeczywiście, mieszkamy już w tym nowym swoim miejscu od marca 2023. Bardzo miło, sympatycznie.
Półtora roku.
Tak, dokładnie, półtora roku już tam jesteśmy. Początki, wiadomo, jak to na nowym miejscu, trzeba było nabrać nowych nawyków, ale dzięki temu, że mamy nową siedzibę, dużo więcej miejsca, łatwiej tą pracę rozdysponować wśród pracowników. No, pamiętać też trzeba, że w tej siedzibie również mamy styczność, dokładnie, z pracownikami Zarządu Infrastruktury Miejskiej, z którym dosyć ściśle współpracujemy, więc ta zmiana tak naprawdę wyszła na dobre.
A na czym polega ta współpraca?
Mamy bardzo wspólnych dużo tematów na przestrzeni tutaj naszego miasta, znaczy w przestrzeni naszego miasta. Dzięki temu, że my jesteśmy w tym samym budynku, dużo łatwiej jest uzyskać czy to informacje na bieżąco od pracownika, który z ramienia z danym tematem się zajmuje, czy też przekazać jakieś nieprawidłowości, które gdzieś ujawniliśmy, żeby zostały.
Ale one wynikają, głównie chodzi o drogi, ulice, o co?
O oznakowanie terenu, no, w którym zarządza Zarząd Infrastruktury Miejskiej, czy chodzi w sezonie zimowym o utrzymanie dróg, które są w zarządzie. Więc tutaj tych stycznych jest sporo.
Bo wy jako Straż Miejska macie pod sobą też od niedawna, można by powiedzieć, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miejskie, więc rzeczywiście tych tematów może się pojawić więcej. Ja tu miałam odsłuchaczy takie pytanie po tym głośnym wypadku, który miał miejsce na ulicy nad Śluzami, przy tym dużym zakręcie i łuku, gdzie doszło do tragedii. Tam jedna osoba niestety zginęła, a kilkoro jeszcze jest w szpitalu i myślę, że długo w tym szpitalu będzie. Czy nie można tam spowalniaczy jakichś położyć?
Ten zakręt, ten odcinek drogi jest trudnym odcinkiem. Jest dość wąski, dość ciasny, natomiast będziemy na pewno tutaj z panią prezydent zastanawiać się, jak wpłynąć jeszcze bardziej tam na bezpieczeństwo, no ale przede wszystkim no, trzeba pamiętać o jednym. To my jako kierowcy w znacznym stopniu odpowiadamy za to, co dzieje się na drodze. Jeżeli decydujemy się na zwiększoną prędkość, aniżeli jest tam dopuszczalna, czy decydujemy się jako kierowcy, aby wsiąść pod wpływem alkoholu, czy też innych używek, no to...
Znaczy nawet... tu nie ma taryfy ulgowej, jeśli chodzi o alkohol i używki, absolutnie. Natomiast ja bardziej się zastanawiałam, czy nie można przed zakrętem gdzieś dać spowolniacza jednak, żeby ten zakręt, no biorąc pod uwagę też pogodę, która za chwilę będzie już, właściwie jest ślisko na drogach. No nie będziemy tutaj, drodzy państwo, robić wam wykładu na temat zmiany opon z letnich na zimowe, bo to jest rzecz oczywista tak naprawdę, czy tego, żeby właśnie nie wsiadać po alkoholu i narkotykach, czy innych używkach do samochodu, bo nam i panu komendantowi mi wydają się one absolutnie oczywiste. Z drugiej strony, jak już jesteśmy przy tym, chciałabym zapytać pana, co musi się wydarzyć? Bo to jest pytanie właściwie retoryczne, pytanie, na które ja nie znajduję odpowiedzi. Prawnicy, z którymi rozmawiam tu na antenie, też nie. Co musi się zmienić w świadomości ludzkiej, albo być może jakich narzędzi powinniśmy jeszcze używać, żeby ta świadomość społeczna do tego właśnie, żeby nie wsiadać po alkoholu za kółko, była większa? No bo wybrzmiewa już w przestrzeni te wyroki sądu, na przykład recydywista zatrzymany, 4-krotny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Proszę bardzo. Przepadek pojazdu to już też się zdarza. Proszę bardzo. No... siłą rzeczy za chwilę, a piać od nowa ten sam człowiek trafia. Co?
Myślę, że tutaj dużo bardziej od tych kar, które już są w przestrzeni prawnej zapisane, powinno zmienić się jedno, nieuchronność kary, a co za tym idzie, zwiększenie ilości patroli i policji, i straży, i w ogóle służb, które mogą reagować w takich sytuacjach. No tutaj organem najbardziej adekwatnym do tego jest policja, która może zatrzymać pojazd do rutynowej kontroli. Więc gdyby nasze społeczeństwo miało taką świadomość, że tych policjantów na drogach jest coraz więcej i możliwość zatrzymania do rutynowej kontroli zwiększa się automatycznie, być może to pociągnąłoby za sobą to, że nasze społeczeństwo byłoby bardziej karne i wierzyło w to, że te kary nie są tylko zapisane, ale są też realne do wyegzekwowania.
No dobrze, no to tu ja już mówię, że nasuną się za chwilę dwie rzeczy właściwie, dwa pytania. Pierwsze, to czy nie staniemy się państwem policyjnym przez to, tak, i ciągle kontrolowanym, bo to wybrzmi na 100% za chwilę. No i drugie, skąd wziąć pracowników do służb? No, umówmy się. To, co się też pojawiało i też media o tym mówiły, czyli tak zwana lucyna bodajże, która się pojawiła, czyli zwolnienia lekarskie, na które szli policjanci masowo przez moment. Nie wiem, jak na dziś temat te liczby wyglądają, to nie chcę do tego wracać, ale Straż Miejska, która też boryka się ciągle z tym, że was jest za mało. Ludzie nie chcą przychodzić, no o ile policja kusi odrobinę pensją, o tyle u was już tak się nie da pokusić tych ludzi i oni uciekają od was, wolą właśnie do policji, do wojska czy do służby więziennej, bo się okazuje, że tam no praca podobna, ja bym to tak określiła, o podobnej specyfice, a pieniądze większe.
Rzeczywiście tak. Tutaj jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy nie staniemy się państwem policyjnym, myślę, że to nie tędy droga, żebyśmy myśleli w ten sposób. Myślę, że tutaj bardziej musimy pomyśleć o kwestii bezpieczeństwa i w takich kategorii należy o tym, na tą sprawę spojrzeć. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi aspekt ludzi, którzy mieliby przyjść do pracy, rzeczywiście jest dość duży problem, żeby znaleźć pracowników. Jak to też, jak i u nas, tak też i w policji, cały czas borykamy się z problemami etatowymi. Myślę, że w jakiś sposób systemowy należałoby tutaj zmienić to podejście, żeby ta praca niejednokrotnie trudna, ciężka, z trudnym klientem, w ciężkich warunkach atmosferycznych, bo pamiętać trzeba o tym, że gro policjantów czy strażników miejskich naprawdę swoją pracę wykonuje, czy przy plus 30, czy przy minus 20, więc te warunki atmosferyczne w jakimś stopniu też wpływają na, negatywnie wpływają na pracę pracowników straży czy innych służb, więc trzeba byłoby pomyśleć systemowo, jak to rozwiązać, żeby te warunki płacowe były na tyle atrakcyjne, aby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby
im się chciało, tak, żeby im się chciało
do tych formacji.
Najlepiej, żeby to byli młodzi sprawni, drodzy państwo, bo to czasem trzeba pobiec za takim, który dokładnie ucieka wandalem. Choć w sezonie letnim i tym, no do października mieliśmy pogodę dość łaskawą, więc to i rowery, i hulajnogi, no to są rzeczy też, którymi strażnik miejski może się poruszać, drodzy państwo. Czemu nie? Ja tam zachęcam i zawsze z uśmiechem patrzę na tych, którzy podjadą gdzieś właśnie takim środkiem transportu.
W okresie wakacyjnym strażnicy miejscy poruszali się niejednokrotnie na rowerach, także można było ich spotkać w parkach czy na skwerach, właśnie jak patrolowali ulice rowerami.
Monitoring miejski, coś się zmieniło, coś dołożyliście więcej, bo on całodobowy w tej chwili jest centrum monitoringu utworzone właśnie w siedzibie Straży Miejskiej w Słupsku. Liczba kamer?
300.
W różnych częściach miasta, rozumiem.
Dokładnie, 300 kamer rozrzucone po całym mieście.
To oko Saurona, drodzy państwo, które patrzy na nas i obserwuje.
Patrzy, wspomaga naszą pracę, pracę policji, wpływa na poczucie bezpieczeństwa naszych słupszczan, środek dowodowy w różnych, czy to wykroczeniach, czy przestępstwach.
Ale to jest tak, panie komendancie, że siedzi taki człowiek, który ma dyżur i właśnie spogląda w te kamery. No siłą rzeczy nie da się bez przerwy, tak? Oko gdzieś tam ucieknie. No ale wyłapuje i wtedy co? Zgłasza na policję, jak widzi nieprawidłowość? Czy
to
wysyła...
zależy. Wszystko jest zależne od tego, jaka godzina, jaki dzień tygodnia. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:22 część interwencji jest przekazywana patrolom Straży Miejskiej, a część, jeżeli chodziłoby na przykład o przestępstwa, już bezpośrednio dyżurnemu policji. Natomiast w soboty i w niedzielę interwencje wychwycone przez operatora monitoringu są przekazywane wyłącznie dyżurnemu miejskiemu policji, ze względu na to, że fizycznie nie ma strażników na terenie miasta, aczkolwiek rzeczywiście całodobowo ten pracownik, który obsługuje monitoring jest, czyli ten monitoring działa 7 dni w tygodniu przez 300 365 dni w roku starają się operatorzy wyłapywać to, co się złego dzieje na terenie miasta i reagować na tyle szybko, na ile się da.
Mhm. To ja muszę zapytać jeszcze, ilu potrzebowałby pan, panie komendancie, ludzi jeszcze, żeby tak spokojnie ta praca przebiegała?
Znaczy, jeśli chodzi o pracowników...
Możemy pomarzyć. Zachęcam.
Jeżeli możemy pomarzyć, to musiałbym zwiększyć stan etatowy o 100%.
Żeby a ilu jest w tej chwili?
Na ten moment mam 25 strażników. I żeby móc zapewnić pracę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, przez całą dobę, to musielibyśmy zwiększyć stan etatowy o 100%.
25, a gdyby tak choćby 5, to już lżej i łatwiej?
Oczywiście, że tak. Moglibyśmy przełożyć pracę strażników z 5 dni na 7 dni w tygodniu, z tym, że nie pracowalibyśmy wtedy całą dobę jako straż, tylko mielibyśmy patrole już chociażby dodatkowo w sobotę i w niedzielę.
Okej. I tak sobie myślę... Sezon grzewczy już, no tak od początku listopada, no właśnie koniec października. Październik, tak jak mówiłam, jeszcze był łaskawy i w tej chwili, no właśnie, dzwonią, piszą.
Pomału się rozkręcają. Raz, że ci, którzy zaczynają palić w piecach, bo już te temperatury oczywiście są na tyle niskie, że domostwa należy dogrzać. Natomiast również już pomału zaczynają się pojawiać zgłoszenia od mieszkańców zaniepokojonych tym, że widzą jakiś niezbyt fajny dym idący z komina. Na tyle, na ile na ten moment mogę powiedzieć, ten rok jest, przynajmniej ten sezon rozpoczyna się naszymi kontrolami, które nie wykazują nieprawidłowości, a jedynie wskazują na ewentualną słabą jakość tego opału.
Opału, tak.
Bo to z tym najbardziej się słupszanie borykają.
Krótkie kominy, to jest jeszcze też drugi temat, tak, który powraca jak bumerang. Da się to wyeliminować, uniknąć? No wiem, że tutaj zmiany pieców, Urząd Miejski w Słupsku dopłaca, że tak powiem, do wymiany źródeł ciepła i namawia, zwłaszcza, że przepisy się zmieniły i jest już w pewnym sensie obowiązek. Z tego, co ja wiem, jeszcze 2,5 tysiąca domostw w mieście jest takich, które wymagają tej wymiany ogrzewania. No i właśnie, czy sama wymiana, czy też jakość opału, tak jak pan mówił, plus wydłużenie komina, są w stanie poprawić jakość powietrza?
Myślę, że tak. Tutaj można, jeśli chodzi o wymianę tych źródeł ciepła, to korzystajmy z miejskiego budżetu, który dopłaca do wymiany. Również zachęcam do korzystania z programów Czyste Powietrze czy Ciepłe Mieszkanie, bo te programy również służą mieszkańcom naszego regionu, aby wymienić źródła ciepła na ekologiczne. Jak najbardziej ten wydłużony komin czy ta dobra jakość opału zawsze będzie wpływała na lepsze nasze powietrze, a co za tym idzie, na lepsze nasze zdrowie jako słupszczyn.
No to ja, drodzy państwo, będę namawiać do tego, żeby oczywiście korzystać, jeśli jeszcze nie udało się państwu tego zrobić. Możliwości jest wiele. Jeśli państwo nie mają środków, czy nie widzą światełka w tunelu, warto podejść do urzędu, do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam pani dyrektor Katarzyna Guzewska i pracownicy z przyjemnością państwu podpowiedzą, pomogą, wskażą ewentualnie, no, jaki kierunek wybrać, żeby te zmiany nastąpiły. Strażnicy miejscy, drodzy państwo, z całą pewnością są widoczni. Ja też apeluję, nie wiem, ile takich niepotrzebnych interwencji macie, ale ja zawsze apeluję o to, żeby ich było jak najmniej, bo jeżeli pojadą strażnicy do państwa niepotrzebnie, to może się okazać, że gdzieś ktoś potrzebował wsparcia i pomocy, a ich zabrakło, bo pojechali na przykład do tego żywopłotu, który nie został przycięty tak jak trzeba, a umówmy się, to są drobiazgi, drodzy państwo, na litość boską, chciałoby się rzec.
Na całe szczęście, panie redaktor, takich interwencji, które są niepotrzebne, jest naprawdę jak na lekarstwo. My staramy się każdemu mieszkańcowi pomóc w jego problemach, w jego niedogodnościach i staramy się zrobić to tak, żeby każda ze stron była zadowolona, nawet jeśli chodzi o ten żywopłot. Oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, to nie jest interwencja, która zagraża życiu i zdrowiu. Czasami, jeżeli na przykład jest tak usytuowany żywopłot, że zasłania widoczność przy przejściu dla pieszych czy przy jakimś skrzyżowaniu, to jak najbardziej nasza reakcja musi być jak najszybsza, żeby o to bezpieczeństwo zadbać. Ale rzeczywiście, starajmy się dzwonić czy to do strażników, czy to do policji, naprawdę z interwencjami, które zagrażają życiu i zdrowiu.
A nie widzi mi się.
Dokładnie.
Stawiamy tu kropkę, drodzy Państwo, kłaniamy się. Paweł Dejas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.